Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Mądrale 27 maja 2022 roku. Dzisiaj nadajemy z puszki wyjątkowo, nagraliśmy się dzień wcześniej, a więc jest tak naprawdę u nas 26 maja. Program Mądrale jest częścią medium, które się nazywa Reset Obywatelski. Nieodmiennie zapraszam na nasz portal. Są tam różne ciekawe i aktualne artykuły. Portal ma charakter społeczno-polityczno-śledczy. Związany jest z tym portalem Tomasz Piątek, Marcin Celiński, z tych najbardziej znanych, ale mamy również innych autorów. Mamy też w naszym radiu kilkunastu prowadzących. Codziennie po południu są przeróżne audycje. Zachęcam do ich słuchania, zachęcam też i proszę o sponsorowanie, czyli o wpłaty, bo się utrzymujemy wyłącznie z Państwa wpłat. To jest całkowicie wolne medium. Dziękuję panu Pawłowi z Rabarbaru, który jest naszym wydawcą. Jesteśmy na Zrzutce, jesteśmy na Patronite, ale jest też oczywiście zwykły numer konta. To jest Reset Obywatelski, to jest program Mądrale, w którym w piątki od 17 do 19, czy prawie 19, rozmawiamy z polskimi intelektualistami, twórcami, myślicielami i profesorami i tak dalej. Dzisiejszy nasz gość, nie pierwszy literaturoznawca, polonista, nie pierwszy eseista w tym programie, ale chyba najbardziej, no, jakby to powiedzieć, nie wiem, modny, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Otóż naszym gościem jest postać krakowska, postać bardzo wybitna w Krakowie, znana od 20 lat, zwracająca na siebie uwagę w kręgach ambitnej klienteli, księgarń, festiwali literackich, ale także w kręgach, no, powiedzmy sobie, około akademickich, około polonistycznych. Tym gościem jest doktor, redaktor Grzegorz Jankowicz, bardzo charyzmatyczny teoretyk literatury, filozof literatury, jak sam się przedstawia, działacz literacki, tak to chyba należy nazwać, ale również wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. A jako działacz literacki, przede wszystkim szef festiwalu Konrada, chyba najważniejszego literackiego festiwalu w Polsce, jako, powiedzmy sobie, dziennikarz literacki, szef działu kulturalnego Tygodnika Powszechnego, ale związany również z Silesiusem, taką nagrodą literacką, i z Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie, w którego Radzie Programowej zasiada. Autor bardzo wielu rozmaitych prac, esejów, felietonów, recenzji, książek, których na przykład przeprowadza wywiady z pisarzami albo zbiorów esejów o pisarzach. Człowiek szalenie wszechstronny i znawca kilku zacnych pisarzy i poetów, jak Sosnowski albo Gombrowicz, ale też wielu innych. Erudyta, człowiek też zwracający uwagę swoją świetnym ubiorem, urodą, elegancją. No taka postać naprawdę wybitna. No właśnie, ja jestem zupełnym przeciwieństwem, no ani erudycji, ani urody, ani nic z tych rzeczy, ale za to jestem trochę filozofem i mogę sobie pofilozofować z każdym, również z filozofem literatury. I chciałbym wykorzystać obecność, no tak jednak można powiedzieć, prestiżowego i prominentnego przedstawiciela tego świadka literackiego, żeby trochę tam podzielić się swoimi wątpliwościami, podrążyć, podpytać. bo to jest taki świat, w którym jest bardzo dużo blichtru, koniecznego, żeby coś sprzedać jednak. Nie wystarczy, że pisarz napisze książkę, ktoś to wydrukuje ładnie, bo to trzeba jeszcze ludzi zachęcić, żeby to przeczytali. Do tego są recenzje, programy radiowe, festiwale, jakieś panele, dyskusje i tak dalej, więc jest cała taka obsługa krytyczno-literacka, która jednak trochę jest podporządkowana no, temu też biznesowi i tam od utrzymanie pełnej niezależności jest trochę trudno, to stosunki są złożone, mam nadzieję, że się czegoś na ten temat dowiemy. No i my wszyscy tak czy inaczej zależymy od takich osób jak dr Jankowicz, bo co, no, jaką ja mam książkę przeczytać? Przed chwilą byłem na targach w Warszawie, właśnie stamtąd wróciłem, a tam pełno książek i co ja mam przeczytać? No, dlaczego tę, a nie inną? No, ktoś mnie musi zaprowadzić za rączkę do stoiska i powiedzieć, ty przeczytaj tę książkę, będziesz od tego mądrzejszy albo będziesz miał o czym gadać na przyjęciach. No więc bez tego bym w ogóle sobie nie dał rady, skąd miałbym wiedzieć. Więc wszyscy jesteśmy trochę w tej literaturze pogubieni, wszyscy jesteśmy trochę narcyzami, każdy chce coś przeczytać, co go tam jakoś rozwinie albo go trochę na wyższy poziom wyniesie. Wszyscy jesteśmy uwiedzeni przez piękno duchostwo i trochę sami jesteśmy piękno duchami. Ja bym chciał od tego zacząć, od takiej, no można powiedzieć, społecznej, o, bez złośliwości, perspektywy na literaturę. Panie doktorze, jak to jest? Czy literatura potrzebuje blichtru, snobizmu, tego całego, no tej całej otoczki, takiej kulturowej, częściowo zmerkantylizowanej, żeby przetrwać? Czy też są takie no, utwory, tacy autorzy, taka substancja literacka, która się przez to wszystko nie musi przewalać, mielić w tym młynku i która się broni tak zupełnie sama i która jest całkowicie suwerenna? Czy taka suwerenność istnieje, czy są tacy autorzy, którzy nie potrzebują no, literaturoznawców, krytyków, eseistów, organizatorów festiwali, dyskusji panelowych, promocji, targów i tak dalej. Czy istnieje wolna, suwerenna literatura i co nią mogłoby być?
Dzień dobry panie Janie, dzień dobry państwu. Czy ja mogę zacząć od sprostowania?
Tak.
Bo w pana prezentacji pojawiło się bardzo wiele informacji na mój temat i one nie wszystkie są aktualne. Przede wszystkim nie jestem redaktorem działu Kultura Tygodnika Powszechnego, nie prowadzę tego działu. Szefem tego działu jest Piotr Mucharski, ja jestem natomiast jednym z pracowników w tym dziale zatrudnionych. I druga rzecz, kiedyś rzeczywiście byłem związany z Zamkiem Ujazdowskim jako członek Rady Programowej tej instytucji przez kilka lat, ale to było kilka lat temu i też przez bardzo długi czas funkcjonowałem jako juror Nagrody Silesiusa, co również od kilku lat jest już nieaktualne. W tej chwili jestem jurorem Nagrody Konrada, wyłącznie tej nagrody. Być może będzie później okazja, żeby opowiedzieć także i o tym zjawisku literackim. Więc to tak tylko na początek, żeby rozwiać wątpliwości wśród tych z państwa, którzy nagle zdziwią się, że doszło do jakiegoś przewrotu i zostałem obsadzony w instytucjach, z którymi już nie współpracuję w sposób bezpośredni, albo współpracuję, ale na innych zupełnie zasadach. Jeśli chodzi o pana pytanie dotyczące tego, jak funkcjonuje literatura i czy potrzebuje takiego społecznego wsparcia, czy potrzebuje czegoś poza samą sobą, ażeby odpowiednio funkcjonować, to jestem przekonany, że bez tego dodatkowego wsparcia ona w ogóle nie funkcjonuje. Literatura nie jest zjawiskiem autonomicznym. nie ma w ogóle czegoś takiego jak autonomiczne zjawiska w przestrzeni społecznej. Literatura tworzy swoje pole, swoją przestrzeń obok innych, czy też wśród innych pól społecznych. Jako zjawisko społeczne po prostu powstała w określonym momencie dziejowym, co oznacza, że jest ona zależna od procesów społecznych innych niż właściwe jej samej, może jej kiedyś nie być. Zatem wszystkie dyskusje, które toczą się wokół literatury, dyskusje o wartościach tekstu literackiego, dyskusje o tym, jak powinien funkcjonować pisarz, jak powinna funkcjonować pisarka, w jaki sposób powinniśmy czytać literaturę, co z nią robić, co ona może nam dać, etc., etc. Wszystkie dyskusje składają się jako części składowe, funkcjonują jako części składowe wielkiego dyskursu, który odgrywa kolosalną rolę społeczną, wyznaczając literaturze takie, a nie inne miejsce. Zjawisko społeczne ma to do siebie, że występuje lokalnie, czasem globalnie, ale rzadko się zdarza, żeby wszędzie funkcjonowało w ten sam sposób. Więc są takie miejsca na międzynarodowej mapie literackiej, w międzynarodowym polu literackim, w tej przestrzeni, którą tworzą pisarki i pisarze z różnych krajów, gdzie niektóre teksty, niektóre dzieła, niektóre postacie literackie rzeczywiście niewiele muszą robić, żeby przyciągnąć uwagę publiczności czytelniczej, dlatego że pewne kody komunikacyjne, pewne gesty wykonywane przez ludzi uczestniczących w kulturze, ich zwyczaje, tego po prostu nie wymagają. Takich miejsc jest bardzo rzadko, ale pamiętam taką rozmowę z wydawcą szwajcarskim, który powiedział, z wydawnictwa, o ile mnie pamięć nie myli, Diogenes, który powiedział, że oni w zasadzie nie wydają pieniędzy na reklamę swoich książek. Przepraszam, jedyna reklama, jaką opublikowali w ostatnich latach, polegała na tym, że w jednym z czasopism szwajcarskich zamieścili backlistę swoich utworów, tych, które do tej pory wydali. Na tej backliście znajdowały się znakomite nazwiska i to wywołało sporą dyskusję, bardzo duży odzew ze strony publiczności czytelniczej. To jest sytuacja niezwykle komfortowa, jeśli tylko taki gest trzeba wykonać, żeby przyciągnąć uwagę odbiorców literatury do danego tekstu czy do danej autorki, autora. Nie ma zatem odpowiedzi uniwersalnej, jak to funkcjonuje w różnych miejscach. Polska pod tym względem jest specyficzna, ponieważ nasz rynek literacki, nasze pole literackie jest dość małe, jeśli porównać ją do innych przestrzeni literackich, takich jak na przykład, nie wiem, amerykańska, francuska czy niemieckojęzyczna, nie wspominając już o takich jak na przykład indyjska, to okaże się, że po prostu ta przestrzeń jest dość mała, dlatego też intensywność niektórych działań promocyjnych, intensywność niektórych działań, które mają zadziałać jak atraktory na odbiorców, no, musi być czasem bardzo duża, żeby przyniosła skutek. Mówił pan tak bardzo dużo na mój temat, ustawiając mnie, mam nadzieję, że w ironiczny sposób, bo jeśli nie, to byłoby to nieznośne, to byłaby symboliczna kastracja, jak mówi Sławoj Žižek, o nieprawdopodobnych skutkach, o tym, że ja funkcjonuję jako taka postać powszechnie rozpoznawalna. Nie mam takiego poczucia i bardziej mnie interesuje, zwłaszcza w ostatnich latach, działanie o charakterze aktywistycznym, o tym pan wspomniał, że jestem kimś w rodzaju działacza literackiego. To mnie szalenie interesuje i muszę powiedzieć z całą mocą, że mój sposób rozumienia funkcji literatury, mój sposób patrzenia na literaturę zmienił się radykalnie kilka lat temu, mniej więcej przeszło 4 lata temu, kiedy wśród rozmaitych warsztatów, jakie prowadziłem przez ostatnie 20 lat, zacząłem również pracować z osadzonymi w aresztach i zakładach karnych. I to był moment w mojej biografii literackiej o kolosalnym znaczeniu, ponieważ zmienił, tak jak powiedziałem, moje podejście do tego, jak mówić o literaturze, w jaki sposób do tej literatury innych zachęcać, przyciągać. To była naprawdę radykalna zmiana.
Ja jestem jak najdalszy od tego, żeby ironicznie traktować osoby, które zechciały łaskawie poświęcić 2 godziny na udział w moim programie. Jestem gościnnym gospodarzem i staram się być miły jak najbardziej i szanuję swoich gości. Tak pana widzę, sądzę, że jest pan w Krakowie znaną i prestiżową postacią i w pewnych kręgach znajomość z panem uchodzi za przywilej. Ale to tak się człowiekowi robi, jak bardzo wiele lat coś robi, no to potem się nagle budzi po 40, że jest znany i ważny. No to właśnie możemy uznać, że pan się teraz już dowiedział od starszego kolegi, że jest pan znany i ważny. No ale jak się jest znanym i ważnym, to trzeba też odpowiadać czasem na trudne pytanie i odpowiadać za różne rzeczy. Ja oczywiście przyjmuję za dobrą monetę to, że no po prostu literatura wymaga pewnej reklamy, pewnego nagłośnienia, wyjaśnienia, pokierowania, pewnej oprawy. Wierzę w to, że i pisarzowi to jest potrzebne, on też potrzebuje jakiegoś paska, na którym będzie chodził i że tej zupełnie suwerennej literatury nie ma. Ale zadbam o pytanie od drugiej strony, no bo to bardzo dobrze wszystko wygląda, jeżeli to jest z najlepszą wolą, no tak jak w polityce, jak wszyscy dyskutują na poważnie i kompetentnie, to polityka jest ładna, a jak po prostu załatwiają swoje interesy i się popisują swoją głupotą, to jest nieładna. Na drugim końcu jest odbiorca, który się dzieli na różne kategorie, bardziej czy mniej kompetentnych, bardziej czy mniej zaawansowanych, bardziej czy mniej wytrwałych odbiorców. Niektórzy czasem coś przeczytają, inni często i w całości, na ogół czytają po kawałku albo wcale. Generalnie czytają rzeczy wartkie, interesujące, z fabułą, z różnego rodzaju momentami. Rzeczy ambitne, wymagające, refleksyjne, symboliczne, rozwlekłe, oderwane od fabularności, obrazowości się czytają słabiej. No, w tym wszystkim jest strasznie dużo jakiegoś takiego narcyzmu. Znaczy, kto pisze, ten chce się uzewnętrznić i upamiętnić, kto czyta, ten chce się wzbogacić, wzmożyć, coś zawłaszczyć dla siebie, coś wchłonąć, a potem jakoś tym emanować, ewaporować i błyszczeć. Tam motywacje wyższe się mieszają z niższymi i pytanie brzmi, czy tam w literaturze też działa takie prawo Kopernika, że ta gorsza jednak waluta wypiera tę lepszą, czy to nie jest tak trochę, że jednak tak jak w muzyce, w ostatecznym rozrachunku wszystko opiera się na guście, uśrednionym guście osób oczekujących wyrazistych wrażeń, prawda? Że wzruszeń, pewnej egzaltacji, pewnego rodzaju satysfakcji z obcowaniem, z ideami, satysfakcji z własnej inteligencji. No więc pytam o ten element snobistyczny i narcystyczny, który gdzieś tam się snuje po tym świecie literackim i jest i u autora, i u wydawcy, i u takiego właśnie działacza, animatora, i krytyka, i filologa, bo pan przecież też jest filologiem, naukowcem, czy raczej uczonym. No i wreszcie jest go bardzo dużo właśnie wśród tych nieprofesjonalnych czytelników. I wszyscy tak funkcjonują, jakby było ok, jakby to nie trzeba się było tego wstydzić. Wszyscy, którzy są obecni, są afirmowani i panuje powszechny afirmatywizm. Nieobecni mogą być głupi, ograniczeni i źli, ale obecni, czyli przychodzący na spotkania, czytający faktycznie czy wirtualnie, autorzy, wydawcy, no wszystko jest przecież generalnie bardzo pięknie. Czyli mamy taką narcystyczną wspólnotę mieszczańską, wspólnotę literacką, która jest z definicji i z natury rzeczy bezpieczna, miła i autoafirmatywna, narcystyczna, no i jest zły świat, który ta literatura przetwarza. Zły świat. No i te złe rzeczy stają się pięknymi rzeczami w literaturze. Mamy więc wspólnotę pięknoduchów i aspirujących do pięknoduchostwa, rozmaitych snobów, ale to wszystko jeszcze ma się kręcić finansowo, jakoś tam się bilansować. Proszę mi powiedzieć, czy to jest fair? Czy tak ma być? Czy może być tak, że świat literacki jest, że tak powiem, ma prawo być targowiskiem próżności, który musi być, bo jest też targowiskiem w sensie dosłownym, bo książki trzeba sprzedać, a sprzedaje się ludziom to, co przyjemne. Czy ma prawo być z jednej strony owym targowiskiem próżności, przestrzenią estetycznej satysfakcji, nie wiem, przyjemności lektury i przyjemności pisania, skoro napędem literatury i źródłem literatury jest zło i niesprawiedliwość świata?
Panie Janku, to zanim odpowiem na to pytanie, znów muszę zrobić dwa zastrzeżenia. Pierwsze zastrzeżenie dotyczy kwestii poruszonej przez pana wcześniej. Zauważyłem, że nie dość wyraziście zwróciłem na to uwagę. Mianowicie pan zapytał, czy literatura suwerenna może się obronić sama. Suwerenność literatury nie jest jej cechą esencjalną. Nie jest tak, że ona jest gwarantowana jakąś ideą, która egzystuje w platońskim niebie i możemy się do niej odwołać w każdej dowolnej chwili. Uniwersalność tego rodzaju stwierdzenia jest niedorzeczna. Znaczy podejrzewanie tego rodzaju stwierdzenia o uniwersalność byłoby niedorzeczne. Literatura wynalazła swoją autonomię bardzo późno, bo dopiero w XIX wieku, kiedy powstało coś, co dziś my utożsamiamy z przestrzenią literacką, z polem literackim. Dopiero w XIX wieku literatura zaczęła funkcjonować jako coś, co posiada swoje własne prawa, co posiada swoje własne wartości i te prawa oraz wartości oraz specyficzną logikę myślenia o zarówno języku, jak i sposobach układania z owego języka opowieści przeciwstawiła innym sferom społecznym. Więc ten wynalazek jest bardzo późny, co więcej, jako wynalazek znów historyczny podlega rozmaitym procesom społecznym i z czasem taka tak rozumiana autonomia, a najpopularniejsza autonomia literacka była tak mniej więcej w szczytowym punkcie modernizmu, czyli w pierwszej połowie XX wieku, zwłaszcza do wojny. Tak rozumiana autonomia, ona po prostu musi w którymś momencie okazać się nieadekwatna do procesów społecznych, które zachodzą w rzeczywistości. To jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie. Stworzył pan obraz literatury, stworzył pan obraz pola literackiego, sposobu funkcjonowania pisarek i pisarzy, który jest tak wyrazisty i tak spójny, że trudno byłoby go znaleźć w rzeczywistości. Trudno byłoby wychodząc z domu poszukać takiego miejsca w świecie, w którym to funkcjonowałoby właśnie w taki sposób. Że z jednej strony mamy niesprawiedliwość, zło świata, które są źródłem literatury, a z drugiej strony mamy grupę ludzi, którzy wyłącznie walczą o uznanie, są narcyzami, narcyskami, pięknoduchami i nic innego im w głowie, tylko zdobyć za to wszystko laury, a najlepiej jeszcze pieniądze. Z mojej obserwacji wieloletniej wynika, że rzeczywistość literacka jest złożona z tak bardzo wielu różnych elementów, że scałkowanie, wyciągnięcie jakiegoś jednego trybu jej funkcjonowania, opowiedzenie o tym trybie funkcjonowania jest po prostu bardzo trudne i jest coraz trudniejsze, dlatego że ta przestrzeń podlega rozmaitym impulsom, działa na zasadzie rozmaite mechanizmy działają w tej przestrzeni, w związku z czym po prostu wyciągnięcie takiego, stworzenie takiego uniwersalnego obrazu byłoby bardzo, bardzo trudne. Mogę powiedzieć natomiast, co wynika z moich obserwacji i w jaki sposób ja tę literaturę postrzegam. Przede wszystkim bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, że książka, czyli to, co spotykamy chociażby na targach książki, czy w księgarni, a nawet w bibliotece, to jest nośnik bardzo wielu różnych treści, z których nie wszystkie są literaturą, ale dziś funkcjonują jako części składowe rynku książki. To, co pod okładką książki, czy między okładkami książki jest prezentowane odbiorczyniom i odbiorcom, niekoniecznie musi zgadzać się z literaturą swoiście rozumianą, specyficznie rozumianą. To może być książka, która po prostu jest popularna dlatego, że została napisana przez postać mającą potężny fanklub albo lokalny, albo globalny. Sposób, w jaki ta książka się sprzedaje, nie pozostaje obojętny dla sposobu, w jaki ten sam wydawca albo inny wydawca postępuje z książką, którą chcielibyśmy uznać za literaturę, czyli na przykład z powieścią albo tomikiem wierszy. Ta pierwsza, ze względu na to wszystko, co ją otacza, może dotrzeć do szerokiego odbiorcy dużo łatwiej. Ta druga, w związku z tym, bardzo trudno tej drugiej konkurować z pierwszą. Wydawca zatem, jeśli pójdzie tą logiką, pójdzie tą drogą, no wejdzie w moim zdaniem w rolę, która jest bardzo niewdzięczna, bo trzeba będzie wówczas namawiać pisarkę bądź pisarza, autorkę powieści bądź autora wierszy do wykonywania pewnych gestów wobec publiczności, żeby tylko tę publiczność jakoś do siebie przyciągnąć. To są gesty przez socjologię literatury nazywane heteronomicznymi. Czy mówiąc prosto, są to po prostu narzędzia, które właściwe są innej sferze społecznej, innej przestrzeni, mają inną logikę, inne reguły i z racji tego, że przyciągają, mają dużą moc przyciągania uwagi, są po prostu przenoszone na grunt literatury, wkładane do tej przestrzeni po to, żeby przyciągać uwagę potencjalnych odbiorców książki. Co się wtedy dzieje? No dzieją się najprzeróżniejsze rzeczy, to znaczy rola pisarza i pisarki się zmienia. Nagle się okazuje, że pisarka i pisarz musi nie tylko napisać książkę, ale również wykonywać rozmaite gesty, na przykład, nie wiem, na Facebooku czy Instagramie. Musi się dzielić opiniami na tematy bieżące, po to, żeby wchodząc w rolę komentatorki bądź komentatora bieżących spraw społecznych, politycznych, ekonomicznych, religijnych, etc., etc. To wszystko, te wszystkie procesy nieustannie zmieniają sytuację pisarza i pisarki. Czy to prowadzi do tego, że mamy do czynienia z pięknoduchami? Moim zdaniem przeciwnie. Moim zdaniem przeciwnie, to znaczy z racji tego, że jest tak gigantyczna presja ze strony innych sfer społecznych, z racji tego, że jest tak wiele dopływów o charakterze heteronomicznym, pisarka i pisarz w zasadzie dzisiaj, jeśli chce przyjąć taką chce wejść w rolę pięknoducha, pięknoduszki, to ma no bardzo trudne zadanie przed sobą, bo bez tej komunikacji, logika komunikacji społecznej jest taka, to znaczy jeśli ktoś jest widoczny, to znaczy, że jest obecny. Jeśli jest obecny, to znaczy, że może być punktem odniesienia dla jakiejś grupy ludzi. Jeśli na przykład ktoś pisze, znika na wiele miesięcy, to pamięć u jego odbiorczy, nieodbiorców może oczywiście być na tyle mocna, że pozostanie wciąż dla nich istotnym punktem odniesienia. Ale może się zdarzyć też tak, że po prostu ci odbiorcy odpłyną gdzie indziej. Z drugiej strony mamy jakby kontrproces, kontrmechanizm, nadmierna obecność. Taka wręcz nachalna obecność autorki bądź autora w przestrzeni publicznej sprawia, że odbiorcy również mogą poczuć pewien dyskomfort. Czytałem kapitalny raport dotyczący, a to a propos tego prestiżu i jak prestiż związany z literaturą działa na społeczeństwo. Czytałem kapitalny raport o tym, że na takich bardzo popularnych portalach czytelniczych, jak na przykład Goodreads, pisarki bądź pisarze nagrodzeni, wyróżnieni ważnymi laurami literackimi zaczęli być hejtowani bardziej niż przed ich otrzymaniem. Innymi słowy, sam fakt, że znaleźli się w miejscu oświetlonym przez nagrodę, wywołał negatywną reakcję po stronie publiczności. Trudno to wszystko wymierzyć, trudno powiedzieć, jaka ilość takiej obecności w takim razie będzie działała dobrze, a jaka źle. Myślę sobie, że każda pisarka i każdy pisarz musi to jakoś intuicyjnie i też oczywiście na podstawie swojej praktyki wymierzyć. I oczywiście jak patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to mamy takich, których w ogóle nie ma. Są tacy, którzy robią rzeczy związane ze swoją twórczością, ale niekoniecznie polegające na pisaniu nowych książek, tylko omawianiu książek innych albo opowiadaniu o swoich pasjach, no i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę nawet próbować skonstruowania tutaj dla pana i przed panem oraz przed publicznością kompletnej listy takich ról i modeli obecności, bo byłoby to po prostu niemożliwe nawet na długim seminarium z socjologii literatury, a nasza rozmowa ma mieć tylko 2 godziny.
Bardzo dziękuję za tą odpowiedź, jest bardzo sprytna. Świat jest złożony i takie uproszczenia są z zasady niesprawiedliwe, tak bym to podsumował. Przyjmuję to i również to ostrzeżenie, że sława się obraca czasami przeciwko sławnemu, również przyjmuję z radością, ponieważ ja mam jej zawsze mniej niż bym chciał i moje książki się słabo sprzedają. Nie mam ich nawet gdzie reklamować, mam swój program, to mogę powiedzieć. Ostatnio wydałem Etykę Życia Codziennego w PWN-ie. Kupujcie, bo na razie się tylko 1000 egzemplarzy sprzedało. Ale
no, czyli mogę wejść w słowo, panie Janku? Czyli mniej więcej tyle egzemplarzy, ile sprzedaje się po przyznaniu większości nagród literackich w Polsce. Takie jest przełożenie. Poza 3-4 wyróżnieniami literackimi, takie jest zazwyczaj przełożenie danej nagrody na zainteresowanie publiczności czytelniczej.
To znaczy to dodatkowy 1000.
No, powiedzmy, że jeśli na przykład tomik wierszy przed nagrodą sprzedał się w nakładzie 200-300 egzemplarzy, to po nagrodzie sprzedaje się w nakładzie powiedzmy 1500 egzemplarzy. I teraz niech pan spojrzy, co się dzieje. Jest taki kapitalny krytyk, teoretyk literatury amerykański Walter Ben Michaels, który bardzo jest wyczulony na kwestie społeczne i polityczne, na konteksty społeczne i polityczne literatury, ale również w ogóle politykę i mechanizmy społeczne, które na nas działają. I w jednym ze swoich tekstów podzielił się swoim własnym samopoczuciem z odbiorcami. Znaczy, zastanawiał się, w jaki sposób, dlaczego się źle czuje, dlaczego ma poczucie, że jest nie dość obecny, że jest po prostu niewystarczająco wynagradzany finansowo przez swoją instytucję i tak dalej, i tak dalej. I zanalizował bardzo precyzyjnie mechanizm, który za to odpowiada, mechanizm, by tak rzec, komparatystyczny, to znaczy każdy, kto uczestniczy w sferze publicznej, zwłaszcza jako osoba zabierająca głos, natychmiast uruchamia w sobie narzędzie komparatystyczne. Co to znaczy? To znaczy, że nieustannie porównuje swoją pozycję do pozycji tych innych graczy, aktorek i aktorów, jak mówi Pierre Bourdieu, którzy zajmują podobną do niego przestrzeń. I oczywiście tworzy na tej podstawie, na podstawie tych komparatystycznych badań, najrozmaitsze iluzje dotyczące samej siebie czy samego siebie. One są czasami przeszacowane, czasami są niedoszacowane, ale najlepszym sposobem na to, ażeby jakoś uporządkować swoje myślenie na swój temat i na temat innych, to po prostu rzeczywiście zacząć porównywać, ale nie na zasadzie projekcji, tylko na zasadzie analizy. Bardzo, ale to bardzo istotne jest wzięcie pod uwagę, jak działa na przykład właśnie pole literackie pod tym kątem, pod tym względem. Pan na początku wspomniał, że są właśnie ludzie narcystyczni, którzy napawają się swoją sławą. Panie Janku, jeśli największa w Polsce nagroda literacka, największa w Polsce nagroda sprawia, że książka z niemalże zera zostaje sprzedana w 16 tysiącach egzemplarzy, to z pewnego punktu widzenia jest to wspaniałe i świetne, że tak duża grupa ludzi się tym zainteresowała, ale z innego punktu widzenia, jak tylko odpowiednio ustawimy punkt odniesienia, okaże się, że to jest po prostu no bardzo mało. To są po prostu liczby wstrząsająco małe. Dlatego ja nie posługuję się w swoich odpowiedziach na pana pytania sprytem po to, żeby umknąć przed tym, o co pan pyta. Nie, po prostu przez długi czas zajmując się tą przestrzenią, analizując ją na wszystkie możliwe sposoby, zgromadziłem też pewną wiedzę na temat tych mechanizmów i z niej nie wynika to, co pan powiedział. To znaczy po prostu, owszem, no na przykład jak ktoś, tak jak Olga Tokarczuk, otrzymuje Nagrodę Nobla, to może można założyć, że jej kolejna książka już gotowa i już w zasadzie od kilku tygodni reklamowana, chociaż jeszcze nie ma jej w księgarniach, sprzeda się w ogromnym nakładzie. Takie siły wciąż w polu literackim istnieją. Ale nie jest tak, że one są powszechne, że dystrybucja tego rodzaju narzędzi jest dana każdemu i w związku z tym sytuacja jest naprawdę dużo bardziej skomplikowana, złożona i trudniejsza, bo to jest najważniejsze, to chciałbym podkreślić. Znaczy, trudność polega na tym, że rzeczywiście, by dotrzeć do odbiorcy ze swoją książką, dziś pisarka i pisarz musi robić różne rzeczy, których na przykład robić by nie chciała bądź nie chciał, albo którymi się nie do końca interesuje. A są też tacy, którzy jak tylko się dowiadują, że to będzie trzeba zrobić, że trzeba będzie być bardziej aktywnym na Facebooku, wchodzą w tę rolę i czują się w niej znakomicie. Więc jak mówię, wyciągnięcie z tego jakiegoś stałego, jakiegoś jednego zasadniczego wniosku jest bardzo trudne. Wolałbym rozmawiać o poszczególnych przykładach, o zjawiskach. Dzięki temu moglibyśmy się po prostu zorientować, jak te mechanizmy mniej widoczne na pierwszy rzut oka działają.
To jest wszystko szalenie interesujące. Ja jestem małą płotką, ale jestem filozofem, więc czasem piszącym książki popularne bądź udające popularne i wtedy cieszę się, jak się sprzeda 3 czy 4 tysiące i jestem tym w pełni usatysfakcjonowany. Ten 1000 to jest dopiero za pierwsze 3 miesiące. Liczę, że będzie kilkakrotnie jeszcze więcej. Bardzo ciekawy ten przykład Olgi Tokarczuk. Rzeczywiście tak dużo jest reklam nowej książki horroru, który jest jakąś parafrazą Czarodziejskiej Góry, że ja już tyle wiem o tej książce, że jakby czuję się trochę, jakbym ją już przeczytał. Wcale nie jestem taki pewien, czy ona odniesie wielki sukces, bo wygląda na to, że będzie trochę za bardzo ludziom wciskana, a wszyscy kupili już księgi jakubowe i zajmują ich 10 centymetrów na półce, a półki się nie powiększają. I to jest trochę tak, że ludzie już przeczytali sporo Olgi Tokarczuk, sporo grubych książek i może być bardzo trudno powtórzyć sukces ksiąg jakubowych. To nie jest ocena a priori książki Olgi z góry absolutnie, tylko mówię, że to jest też taka pułapka sławy, że jak się osiągnie szczyt, to potem trudno się utrzymać na tym topie. Każdy chce czytać Olgę Tokarczuk, ale raczej mieć coś przeczytane, prawda? No, poświęcamy na jednego autora zwykle no tyle czasu, żeby no jedną, najwyżej dwie książki przeczytać, a potem swój czas poświęcamy innym. To jest bardzo, bardzo trudne. To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, ale też no, techniczne w jakiś sposób. Te arkana rynku czytelniczego i promowania literatury i w związku z tym żywot pisarza, który musi się tam bardzo starać, żeby na tym Facebooku i na tych targach i wszędzie sobie poradzić. Zaraz zagramy piosenkę, pierwszą przerwę w naszym programie. Chciałem przejść do bardziej filozoficznej części takiej ambitnej naszej rozmowy. Mianowicie chcę się podzielić to pytanie, a odpowiedź to już po przerwie, taką frustracją, że filozof, a ja jestem filozofem, no ma za zadanie, żeby jakoś no, tę materię pojęciową, konceptualno-dyskursywną ubrać w formę możliwie najbardziej neutralną, transparentną, żeby nie przeszkadzać sobie formą i retoryką, a więc możliwie najprościej, najbardziej ascetycznie wyrazić pewien ciąg myślowy, sformułować pewną analizę, proponując ewentualnie jakieś korekty językowe, jakieś wynalazki w sprawach, do których język potoczny czy język filozoficzny no, może być niewystarczający. I to jest taka robota antyartystyczna. Podczas gdy cała śmietanka jest spijana przez literaturę, bo ogromna większość tych idei filozoficznych, konceptów ważnych, argumentów, które przenikają do szerszej publiczności, to jednak nie z tekstów filozofów, tylko z takich przetworzeń literackich. I to budzi we mnie zazdrość i zawiść, no bo cała chwała przypada pisarzom, to oni robią za tych publicznych filozofów, podczas gdy mają do materii pojęciowej stosunek utylitarny, wybierają co chcą, robią z tym co chcą, nie odpowiadają za spójność, prawomocność, za żadne walory epistemiczne, bo się chronią za wartościami estetycznymi, które mają tu pierwszeństwo. I to jest moim zdaniem nie do końca uczciwe, że literatura pasożytuje na filozofii, zastępuje ją, a na dodatek jeszcze zniekształca, bo to, co jest filozofią w literaturze, zwykle jest takie, no powiedzmy sobie, no jest niby to filozofia, ale niezbyt zaawansowana, a co jest dalej, to już mało kogo obchodzi. Więc moje pytanie to jest skarga do pana jako filozofa literatury, bo tak się pan przedstawia, że filozofia trochę, znaczy, że literatura trochę pasożytuje i no, zostawia nas filozofów, zostawia nas palonym. O komentarz do tej diagnozy będę pana prosił po piosence, a teraz realizator nam coś puści.
Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
Drodzy Państwo, to druga część spotkania z panem doktorem Grzegorzem Jankowiczem, filozofem literatury, literaturoznawcą, działaczem literackim, eseistą, redaktorem i tak dalej, z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed przerwą narzekałem jako filozof, że filozofów literatura wysysa, wykorzystuje, a potem zbiera całą śmietankę, co najlepsze, a filozofowie albo pozostają w cieniu, albo ewentualnie, jeżeli wpasowują się no, w takie sytuacje, powiedzmy, komunikacji publicznej, konferencyjne, festiwalowe, to tam mogą razem z tymi krytykami literackimi i z literatami na równej stopie sobie tam zabierać głos. No o, właśnie, pan mówi, że się interesuje problemem wspólnoty i że będzie na festiwalu Konrada o wspólnocie. No to ja pokażę przykład. O, tam będzie dużo publiczności, setki osób, różni ludzie będą o tym dyskutować i będzie no, się działo. A ja, sfrustrowany profesor filozofii, napisałem książkę pod tytułem Pochwała litości, rzecz o wspólnocie, wydaną kilka lat temu przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to jest tak, że nie ma żadnej szansy, żeby ci, którzy będą dyskutować o wspólnocie przed audytorium liczącym setki osób, przeczytały traktat trudny dosyć filozofa krakowskiego, więc polskiego na ten temat. Gdyby to jeszcze był filozof, gdyby ta pochwała litości rzecz o wspólnocie tam była tłumaczeniem z francuskiego, niemieckiego, jest jakaś szansa, że ktoś coś by wiedział na ten temat. No ale nawet gdyby tak było, to zostałoby to sprowadzone do kilku kluczowych jakichś bonmotów i może by weszło w ten obieg. To jest przykład właśnie osobisty takiej właśnie frustracji i pewnego rodzaju życia. I moje pytanie brzmi, czy to jest już tak musi być? Czy to jest w ogóle sprawiedliwe i czy to nie szkodzi filozofii? Bo już mniejsza o to, na pewno pomaga publiczności, to niech ona ma cokolwiek z tej filozofii, ale to szkodzi filozofii, bo to korumpuje. Bo to wygląda w ten sposób, że jak się mówi rzeczy proste, wyraziste, przemawiające do wyobraźni, takie mądrościowe, fronetyczne, umiarkowane, ironiczne, sceptyczne, no jest parę chwytów, parę figur, no to jest się tam dopraszanym, publikowanym, ma się te zamówienia z Gazety Wyborczej czy z czegoś takiego i tak można funkcjonować i robić za publicznego filozofa. Jak się człowiek zajmuje tą filozofią, to tak na serio, to już potem to nie. To mówią, przepraszam, dziękujemy, to takie coś, to jest nam niepotrzebne. No to się człowiek woli być takim publicznym filozofem niż autorem trudnych traktatów. No może pan powiedzieć, to sobie sam wybierz, odczep się, ale ja twierdzę, że tu jest za mało tej ambicji, że w tej właśnie świecie bardzo ambitnym tak naprawdę tej ambicji jest mało i tej świadomości, że filozofowie są mądrzy i że ci mądrzy to niekoniecznie są właśnie ci, którzy tam się dopasowują do tych społecznych sytuacji komunikacyjnych, że tej świadomości jest za mało.
Mogę, panie Janku, odpowiedzieć?
Nie, no to jest pański program.
To jest pański program. Ja tu jestem tylko gościem. Kilka rzeczy. Pierwsza, to pytanie do pana. Mianowicie, co pan z tą frustracją robi?
Ja twardo stoję na swoim stanowisku, będę pisał dalej traktaty.
W porządku. To jest zatem stan, który nie osłabia w panu pasji filozoficznej i nie skłania pana do tego, żeby zająć się czymś innym albo tym samym na inny sposób. Rozumiem. Jeśli chodzi o festiwal Konrada, to na tym festiwalu wielokrotnie występowały filozofki, wielokrotnie występowali filozofowie i to nie tylko ci, którzy są tłumaczeni z języka francuskiego, niemieckiego, angielskiego.
No ja też. Tak.
Oczywiście. Więc to nie jest tak, że ten festiwal to jest miejsce, to jest przestrzeń, w której dyskutują ze sobą tylko pisarki i pisarze. To tak, jeśli chodzi o autocharakterystykę, o to, w jaki sposób ja i Michał Paweł Markowski oraz cały nasz zespół festiwalowy myślimy o tym, gdzie ten festiwal powinien być i co on powinien dawać odbiorczyniom i odbiorcom. Jeśli chodzi o relacje pomiędzy filozofią i literaturą, to ja ją postrzegam zupełnie inaczej niż pan. Przede wszystkim z tym, co pan powiedział, była zawarta taka albo sugestia, albo wręcz otwarta myśl, że filozofia była pierwsza, literatura przyszła później i zachowuje się nielojalnie, ponieważ podbiera to wszystko, co filozofowie wypracowują przez dziesiątki, setki lat, tysiące lat. Trudząc się bardzo, bo muszą dbać o spójność logiczną swojego wywodu, muszą uprawomocniać swoje argumenty i tak dalej, i tak dalej. A literatura bierze po prostu co chce i obraca tym, żongluje, zaleca się do publiczności czytelniczej, no i bierze wszystko, czyli po prostu rząd dusz. To jest rekonstrukcja pana obrazu relacji między literaturą a filozofią. W moim przeświadczeniu różnica pomiędzy nimi jest, ale nie jest ona aż tak głęboka, na pewno nie jest historyczna w tym sensie, że literatura nie rodzi się w kulturze zachodniej później niż filozofia, a jeśli się rodzi, to tylko jeśli ją bardzo specyficznie, bardzo wąsko zdefiniujemy. Literatura jest filozoficzna od samego swojego początku i mógłbym to na różne sposoby objaśnię w sposób najbardziej klasyczny z możliwych. Jak w poetyce Arystoteles mówi o różnicy między historią i poezją, to mówi o tym, że historia zajmuje się rzeczywistością w sposób mimetyczny, to znaczy bierze z rzeczywistości wszystko, co się w niej wydarzyło i opowiada w sposób, w jaki się wydarzyło. Oczywiście to, co się wydarzyło, jest determinowane przez różne siły. W świecie antycznym były to siły boskie, nad którymi człowiek nie miał kontroli, ale historyk, zadaniem historyka było po prostu ułożenie tego, nie ułożenie, tylko odtworzenie układu zdarzeń, który miał miejsce w świecie. Poeta, a przez poetę on rozumie autora dramatycznej bądź epickiej opowieści, zajmuje się prezentacją modeli zdarzeń. Dlatego to, co przedstawia swojej publiczności, jest prawdopodobne, a nieprawdziwe. W tym sensie Arystoteles mówi nam to i myślę, że bardzo rzadko się na to zwracało uwagę. W tym sensie literatura jest filozoficzna, bo nie odtwarza rzeczywistości, tylko zajmuje się analizą za pomocą właściwych sobie środków wyrazu, analizą modelowych zdarzeń, które mogą, ale nie muszą się pojawić w rzeczywistości. Najprościej rzecz ujmując, oczywiście to wszystko należałoby skomplikować, gdybyśmy się przenieśli od Arystotelesa do, dajmy na to, XVI wieku, potem do wieku XIX i do współczesności. Ale mówiąc najprościej, ja literaturę postrzegam właśnie w ten sposób, jako język, jako narzędzie, za pomocą którego zajmujemy się rzeczywistością bardzo złożoną, nie jako oknem na tę rzeczywistość, chociaż oczywiście takie koncepcje literatury też są, ale jako sposobem namyślania się nad rozmaitymi możliwymi modelami zdarzeń, emocji, stanów, etc., etc. W tym sensie literatura dla mnie jest filozoficzna od samego początku. W tym sensie literatura nie tyle podbiera filozofii jej pojęcia, ile bardzo często wypracowuje swoje własne, alternatywne, konkurencyjne dla filozofii modele rzeczywistości. W tym też sensie literatura może być inspiracją dla filozofii i w historii filozofii znajdziemy mnóstwo przykładów takich filozofów i takich filozofek, którzy i które z literatury czerpali garściami, by nie rzec swoje fundamentalne filozoficzne rozważania opierali na literackich tekstach. Są tacy, którzy uważają, że bez znajomości z Hölderlinem Hegel nie byłby tym, kim się stał i za kogo my go uznajemy. Lekko prowokacyjnie mówię to oczywiście, proszę pamiętać, że jest w tym odrobina również ironii. Ale z całym przeświadczeniem chciałem podkreślić to, że te związki literatury z filozofią nie są związkami zarówno historycznie, jak i aktualnie związkami stabilnymi. To znaczy, że to jest tak, że są dwie osobne sfery, które od czasu do czasu się ze sobą kontaktują i jedna sobie coś bierze z drugiej, druga sobie bierze coś z pierwszej. Moim zdaniem splot jest bardzo, bardzo wyraźny i interesują mnie zarówno tacy pisarze, takie pisarki, którzy mają ambicje filozoficzne i na odwrót bardzo często sięgam po filozofów, po filozofki, literaturą zajmujące się nieustannie. No jednym z takich najważniejszych dla mnie filozofów jest Jacques Rancière, który z analizy tekstu literackiego wywodzi modele działania języka, działania, oddziaływania języka na nas, działania tego języka na naszą świadomość, na nasze zmysły, co dla niego jest o tyle fundamentalne, o ile takie działanie zmienia naszą sytuację nie tylko emocjonalną i światopoglądową, ale także społeczną i polityczną. Innymi słowy, tekst literacki to nie jest tylko tekst, który apeluje do naszej świadomości, do naszego intelektu, ale jest to coś w rodzaju bloku wrażeń o charakterze estetycznym, ale estetykę należy rozumieć tutaj źródłowo jako aesthesis, czyli zmysły, który po prostu rekonfiguruje parametry rzeczywistości, w jakiej my się poruszamy. Mówiąc bardziej obrazowo, za sprawą tekstu literackiego w naszej rzeczywistości pojawia się przeszkoda, która zmusza nas do tego, żeby myśleć, czuć, myśleć i działać w inny sposób niż wcześniej. Albo za sprawą tekstu literackiego taka przeszkoda w rzeczywistości która nas do tej pory determinowała, znika. Ta rekonfiguracja i modele, sposoby takiej rekonfiguracji jako przedmiot namysłu filozoficznego szalenie mnie interesują.
Ha, no ja trochę się oczywiście nie zgadzam, ale nie chcę się kłócić.
Ale proszę bardzo.
Ale myślę, że czymś innym jest teoria literatury, czy filozofia literatury, no, która mówi o tym, prawda, co się z ludźmi dzieje, jak czytają książki i na ile taka literatura, zwłaszcza fikcja literacka, może wkradać się w rzeczywistość, przynajmniej w niektórych sferach. Wśród tych ludzi, którzy te książki czytają. Trochę coś innego to jest wyciąganie z literatury jej różnych zabiegów formalnych i jej takiej substancji językowej, retorycznej, wyciąganie zawartości spekulatywnej, pojęciowej, o której autorzy nawet nie mieli pojęcia. I tym się zajmuje na przykład Jacques Derrida. No ale to jest w gruncie rzeczy, no właśnie, trochę żerowanie na literaturze po to, żeby uprawiać bardzo zaawansowaną filozofię. No ale jednak czymś innym jest to, co najbardziej bezpośrednio charakteryzuje stosunki między literaturą i filozofią, że no pisarz ma jakąś, wie o jakiejś tam idei i ją spożytkowuje, wsadza w usta jakiegoś Settembriniego na przykład, albo no, w inny sposób jakoś wsadza do swojej książki, no i sprzedaje tę ideę i czy w nią wierzy, czy nie, no w każdym razie jakoś ją tam inkrustuje, to swoje dzieło. No i w drugą stronę, że jak czytelnicy się stykają z jakąś ideą, no to mają znacznie większą szansę, że poznać ją w tym opakowaniu literackim niedokładnie, nieoryginalnie albo nawet opacznie. Mają znacznie większą szansę w każdym razie zrobić to obcując z literaturą, a raczej z tekstem filozoficznym się nie zetkną. No teksty filozoficzne są prawie nie do czytania. No, ogromna większość filozofów prawie nie czyta żadnych tekstów filozoficznych, w ogóle prawie nikt ich nie czyta, bo one są raczej do pisania, w znacznie mniejszym stopniu są do czytania. Myślę, że przeciętny, trudny tekst filozoficzny ma nie więcej niż kilkoro czytelników, a i tak w większości czytają po to, żeby ściągnąć z tego jakiś cytat dla siebie i móc jakby uwierzytelnić erudycyjnie swoje własne dzieło. Tak to trochę wygląda. Wszyscy na wszystkich pasożytują i wszyscy są najmądrzejsi. No niemniej jednak ciężka filozofia, ta, która pcha ten wózek ludzkiego intelektu z przodu, jest tam naprawdę w awangardzie intelektualnej, no to tak nie bardzo się klei z tą filozofią zawartą, zamkniętą, spożytkowaną i przekazywaną przez literaturę. Ja mam propozycję, panie doktorze, może byśmy spróbowali z tą wspólnotą, dobrze?
Jasne.
To znaczy, no, bo chciał pan...
Tylko jeszcze, czy mogę skomentować to, co pan...
Tak, tak, proszę.
Jeśli to jest możliwe. Podał pan przykład Manna, który wykorzystuje w swojej powieści Czarodziejska Góra filozofię po to, żeby rozpisawszy rolę pomiędzy Naftę i Settembriniego przedstawić swoje stanowisko, czy też możliwe stanowisko w sprawie takiego, a nie innego rozumienia rzeczywistości. Ten przykład, oczywiście świetny sam w sobie, bardzo, bardzo lubię tę powieść i chętnie bym o niej rozmawiał. Ten przykład jednak jest specyficzny, ponieważ traktuje tekst literacki jako medium pojęcia, tak samo jak tekst filozoficzny, jako przekaz, jako przekaźnik pewnego dowodu, na przykład logicznego. Mnie z całą pewnością, mnie bardziej interesuje taki rodzaj uprawiania zarówno filozofii, jak i literatury, w którym sam tekst, sam język, same pojęcia nie są jedynie medium, ale są również aktywną siłą oddziałującą na odbiorców i odbiorczynię. ale nie tak, jak to robił to Derrida, chociaż czytałem go bardzo uważnie swego czasu, który poprzez literackość języka, którym się posługiwał, zwracał uwagę na niezbywalną obecność metafory w każdym tekście, także tekście filozoficznym. Tylko właśnie bardziej tak, jak robi to Rancière, czyli poprzez język, poprzez analizę sposobów wykorzystywania języka filozoficznego i literackiego, przedstawiać nam różne modele działania na nas owych bloków wrażeń. Blok wrażeń to jest w ogóle kategoria zaproponowana przez Deleuze'a i przez Gotariego, więc to nie jest nic nowego, ale tego rodzaju oddziaływanie tekstu literackiego i filozoficznego na mnie czy na innych bardzo, bardzo mnie interesuje. Przede wszystkim dlatego, że to daje szansę wyzbycia się pewnej postawy, która wydaje mi się blokować w kulturze niemal wszystko. Mianowicie, jeśli się zacznie myśleć o literaturze i filozofii w ten sposób, że ona dla każdego, dla każdej może być wydarzeniem, może być materialnym zdarzeniem, może być pojęciowym i emocjonalnym zdarzeniem, które zmieni całkowicie życie, przestrzeń społeczną i polityczną, ekonomiczną i tak dalej, wtedy można się po prostu wyzbyć czegoś, czego ja po prostu organicznie nie znoszę, czyli intelektualnego snobizmu. Literatura i filozofia zaczynają wówczas funkcjonować jako coś, co może być dostępne każdej i każdemu. Wspomniałem wcześniej, na początku, że od 4 lat prowadzę zajęcia z osadzonymi w aresztach i w zakładach karnych. Pracuję często z ludźmi, którzy nigdy wcześniej nie sięgali po teksty literackie czy teksty filozoficzne. Wystarczy zmienić w tym punkcie wyjścia swoją postawę wobec innych i wobec rzeczywistości oraz wobec tekstów, które się proponuje, by pojawiła się szansa na literacko-filozoficzną wymianę, na rozmowę, która w punkcie dojścia może mieć ogromne, to jestem tego przekonany, ogromne znaczenie zarówno dla tych, którzy inicjują tę rozmowę, jak i dla tych, którzy są do niej angażowani, nie zapraszani, tylko angażowani. Założenie takie, że oto jestem intelektualistą. Przedstawiam taką modelową sytuację. Mm-hmm. Że oto jestem intelektualistą, pisarką, pisarzem. Przyjdźcie i weźcie ze mnie wszyscy, bo to jest ważne. To założenie blokuje rozmowę, uniemożliwia porozumienie, nawiązanie porozumienia, bo oczywiście z tego porozumienia, które się z kontaktu, z wymiany, z rozmowy może nic nie wyjść, takie ryzyko zawsze istnieje, ale jeśli się na samym początku wobec innych prezentuje właśnie tak, my tu jesteśmy na wyprzódkach intelektualnej działalności, a wy tam albo podbieracie, albo coś tam robicie, w zasadzie nie zasługujecie na to, żeby w ogóle być między nami, bo nie wypełniliście odpowiednich protokołów intelektualnych, to jest koniec wszystkiego. Znaczy kultura wtedy jest w stanie nie kryzysu, tylko totalnego upadku. Strażnik, który broni dostępu do jakiejś przestrzeni osobom potencjalnie nią zainteresowanym, potencjalnie mogącym w niej wziąć udział, jest moim jedynym wrogiem. Nie jestem człowiekiem, który określa swoją obecność w przestrzeni publicznej za pomocą schmittiańskich kategorii wroga i przyjaciela, ale jeśli rzeczywiście uważam, że ktoś robi szkodę kulturze, to właśnie ta osoba, która broni tego dostępu. Rozumiem oczywiście też funkcje psychospołeczne narcyzmu czy snobizmu. Miłosz pisał o tym bardzo prosto, mianowicie, że to chroni w sytuacji, w której na przykład człowiek jest pozbawiony kontaktu ze swoją publicznością, to tego rodzaju konstrukcja psychoemocjonalno-intelektualna zaczyna nas chronić. No ale to po to jesteśmy filozofami, czy pisarkami, pisarzami, czy jeszcze kimś innym pracującym w języku, żeby też pracować ze swoimi, jakby powiedział Grossman, Dawid Grossman, ze swoimi spiętymi mięśniami intelektualnymi, które trzeba po prostu rozluźnić, żeby nawiązać kontakt z innymi. Więc chciałbym na to zwrócić uwagę, że dla mnie rozmowa o literaturze, rozmowa o filozofii, czasem prowadzona przeze mnie na bardzo wysokim poziomie w jakimś hermetycznym obiegu kilku osób, nie jest tym, co najistotniejsze. Najistotniejszy jest ten moment, w którym udaje mi się zaangażować kogoś do rozmowy i jak mistrz ignorant u Ranciera i Jacques Othota wyposażyć tę osobę w sprawczość. W sprawczość nie tylko intelektualną, ale także inną sprawczość, która może jej się przydać w różnych okolicznościach. Dlatego się tak obruszyłem na początku też, jak pan powiedział, że ja taki jestem znany i w ogóle ładnie ubrany. No, jak pan widzi, mam zwykły czarny podkoszulek na sobie uważam, że obecność aktywisty literackiego w przestrzeni publicznej ma zasadnicze znaczenie, mianowicie ten czy ta aktywista powinien ludzi wyposażać w taką sprawczość. Może ktoś to uznać za mało wyrafinowane, no i tak dalej, ale to mnie naprawdę kompletnie nie interesuje.
Za chwilę musimy zrobić drugą przerwę. Mam nadzieję trzecią część rozmowy poświęcić temu zagadnieniu wspólnoty, które pan anonsował jeszcze przed programem i spróbujemy się pobawić, mam nadzieję. Natomiast ja naprawdę panu zazdroszczę, muszę to wyrazić, tę zazdrość, że pan może tak sobie funkcjonować w tej dialektyce elitaryzmu, antyelitaryzmu, metaelitaryzmu, robić syntezę z elitaryzmu i antyelitaryzmu i tworzyć, być demiurgiem egalitaryzmu i awangardą, a potem się przenieść do tyłu i być ariergardą i przebierać się w podkoszulki zwykłe i niezwykłe. I wszystko to jest dla pana otwarte i wszystko to jest dla pana możliwe, no bo pan jest określony, ma określoną pozycję, wiek, wygląd i wszystko to jest dostępne. A ja jestem zupełnie z tej dialektyki elitaryzmu i antyelitaryzmu wyłączony, przyszpilony już na zawsze, zdziadowany, jako niepoprawny elitarysta. W ogóle to wszystko jest przede mną zamknięte. Mogę pójść na Montelupich z przyjemnością, ale absolutnie nie będę tam przekonywał siebie ani kogokolwiek innego, że możemy rozmawiać na równej stopie, bo nam po prostu to nie wyjdzie i nikt nie będzie tego ode mnie oczekiwał, ani ja od siebie. Także moja zazdrość jest autentyczna, bo pan może sobie jeszcze przez parę lat w ten sposób po lewicowemu funkcjonować i tak sobie pływać w tym wszystkim, jakkolwiek zawsze pańskie będzie na wierzchu, mimo wszystko, to znaczy od prestiżu, od przywileju się nie ucieknie, tak jak od własnego dorobku, od własnej mądrości, od własnej inteligencji. Nie można się zniżyć wspinając na palce, wywyższyć uniżyć wywyższając, a właściwie można, ale to wszystko w jakimś takim ruchu. I pan w tym ruchu się znajduje do czasu oczywiście. No kiedyś tam będzie pan na to też za stary, będzie pan za bardzo profesorem albo będzie pan tym wszystkim zmęczony. Więc ja mówiąc to wszystko odrobinę protekcjonalnie i zapowiadając, wieszcząc kres takiego sposobu funkcjonowania kiedyś, bo wszystko ma swój kres, oczywiście też w jakiś sposób składam panu uszanowanie, bo ja autentycznie tego zazdroszczę i ja wierzę w pańską autentyczną lewicowość, jak pan używa tak starannie tych feminatywów, to ja oczywiście wierzę, że pan wierzy w to wszystko i robi to pan z najlepszej woli. I w ogóle uważam pana za człowieka głęboko wierzącego w wartości. A to jest taki mój komentarz. My się bardzo, bardzo różnimy, zajmujemy bardzo odmienne pozycje w tym samym jednakowoż spektrum i w tym samym świecie, a nawet w tym samym mieście. I także uważam nasze spotkanie za po prostu bardzo ciekawe tak z punktu widzenia towarzyskiego. Natomiast chciałem po piosence prosić pana, oczywiście może pan mi odpowiedzieć, to jest pańska rzecz, albo nie. Natomiast chciałem po piosence przejść do tego zagadnienia wspólnoty, bo państwo się będziecie na festiwalu Konrada tym zajmować. Ja powiem w telegraficznym skrócie, co to w ogóle, na czym problem wspólnoty polega, prawda? Jaki jest taki w punkcie wyjścia, takie elementarne rozeznanie. Zresztą to będzie to trwało 2 minuty tylko. I moja prośba do pana jest taka, żeby pan powiedział, co jest dalej, co panu erudycja literacka daje, w co pana wyposaża, żeby pójść o krok dalej. Bo sprawa ze wspólnotą jest generalnie dosyć prosta, że to jest taka dialektyka, żeby była wspólnota, a więc jakaś wewnętrzna spójność, solidarność, to musi być jakiś inni, jakiś obcy, coś zewnętrznego i jest ten antagonizm i teraz chodzi o to, żeby te wspólnoty tak tworzyć, żeby one były bardziej inkluzywne niż ekskluzywne i żeby ten antagonizm był jak najsłabszy i warunkowy i no, żeby te wspólnoty były dobre, a nie takie faszystowskie, wrogie i tak dalej. Druga rzecz, która zawsze jest na uwadze się ma w takiej dyskusji, to są te różne aspekty, w których więź społeczna powstaje i głębokie, od takich wręcz biologicznych, jakichś takich historycznych, zastarzałych, no aż po takie kontraktualne, aktualne, polityczne czy też ekonomiczne, no i to są to całe uwarstwienie. No i trzecie pole rozróżnień to jest ta odległość od centrum. Są małe, ścisłe wspólnoty, od rodziny to się zaczyna i potem są kolejne kręgi solidarności, aż po ludzkość. No i pytanie brzmi, czy jest jakaś wspólnota ogólnoludzka, no a potem pozaludzka, jakaś taka ogólnożyciowa. To są stałe elementy wszystkich tych debat i to, że tak powiem, bez tego się nie da, od tego pierwsze 10 minut jest zawsze na ten temat, odtwarzanie tej struktury. I ta warstwowość, te kręgi i to, ta agonistyczność wspólnoty. I moje pytanie na popiosence to jest prośba o wyciągnięcie z tego czegoś więcej, o pójście o krok dalej. Chcę zobaczyć, przekonać się, że mądrość literacka, którą pan dysponuje, erudycja literacka, już pomijam, nie dyskutuję, czy pan, z panem jako, nie chodzi o to, że pan jest filozofem, tylko że jest pan literaturoznawcą i zna pan literaturę. W imieniu literatury, czy pan może coś do tego dodać? Bardzo, bardzo jestem tego ciekaw. Ale teraz piosenka.
A możemy jeszcze, zanim piosenkę, zmieścić trzy zdania.
Proszę.
Poprzedzający pana wywód, bardzo inspirujący na temat wspólnoty. Po pierwsze, jeśli chodzi o te kwestie elitaryzmu i przywileju, całkowicie się zgadzam, że przywilej może się ujawnić w bardzo różnych sytuacjach, nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego świadomość tego przywileju oraz dystans wobec niego są bardzo ważne. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, moje założenie wywiedzione z Jacques'a Othota, zinterpretowanego przez Ranciera, jest takie, że nie tyle kiedy idę do kogoś na Montelupich czy gdzie indziej, to ja się muszę zniżyć do poziomu osób, które tam są, tylko założenie wyjściowe jest takie, że nie ma między nami różnicy poziomu. To znaczy, że moja wiedza, tak jak u von Triera, nie powstrzyma nikogo przed złem, dajmy na to, w związku z czym jej funkcja, jej rola może się okazać pożyteczna i przydatna dopiero w momencie, gdy zaczniemy z nią coś robić, jakoś rozmawiać, podobnie jak wiedza tych, których mam naprzeciw siebie. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne, bo rzeczywiście wychodzimy z zupełnie innego założenia. To znaczy ja nie... Ja zjawiła mi się w głowie taka, miałem taką wizję gry, która komputerowej, która polega na tym, że trzeba podskakiwać do góry i podskakiwać na dół, znaczy i zeskakiwać z jakiegoś tam powiedzmy pułapu. I pomyślałem sobie, że to mogła być jakaś metafora rozgrywek o prestiż w przestrzeni publicznej. No ale już na początku mówiłem, że to wygląda w bardzo, bardzo niejednorodny, jednoznaczny sposób, kiedy się analizuje sposób kiedy się analizuje jakąś przestrzeń, w tym wypadku przestrzeń literacką. Więc chciałem mocno to podkreślić. Moje założenie wyjściowe jest inne. Nie do kogoś się zniżam, nie kogoś podciągam do swojego poziomu, tylko zakładam, że w punkcie spotkania, w tym momencie spotkania wytworzy się między nami coś, co będzie podstawą do opowieści i do refleksji. I głęboko w to wierzę. To, co pan powiedział, akurat jest mi bardzo bliskie. Tak, i głęboko wierzę w to, że ten rodzaj zdziwienia może się wydarzyć między ludźmi i może stać się podstawą niezwykle inspirującej rozmowy, czego świadectwo miałem powielokroć na zajęciach chociażby warsztatowych, takich jak te wspomniane wcześniej.
Prawdziwy z pana dialogista. Życzę panu, żeby się pan z nimi spotykał na Montelupich i w innych bezpiecznych miejscach, a nie w ciemnych zaułkach. A teraz piosenka.
Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
Doświadczone edukatorki seksualne i doświadczeni edukatorzy literaccy i filozoficzni. Witam w trzecim kawałku rozmowy z doktorem Grzegorzem Jankowiczem. To jest fascynująca rozmowa i trochę między nami iskrzy, bo no jak to czasem bywa między starą lewicą i młodą lewicą, chociaż zaledwie 10 lat różnicy wieku jest między nami, no ale ideowa jest większa. Moje pytanie wywołujące hasłowo trzecią część rozmowy dotyczy wspólnoty, dotyczy tego, czy literatura coś więcej ma do powiedzenia, może mieć do powiedzenia, niż to, co się mieści w elementarnych rozeznaniach odnośnie do więzi społecznej i no, konfliktu między tym, co inkluzją i ekskluzją niezbędną do tego, żeby wspólnota zaistniała. I bardzo, bardzo jestem ciekaw, co tam w filozofii literackiej piszczy.
Zacząłbym od tego, że w pana wypowiedzi przed piosenką pojawiło się takie zdanie, iż my, że pan spodziewa się, że my chcemy pokazać wspólnotę jako właśnie coś pozytywnego, o tyle, o ile ona jest inkluzywna. To nie jest nasz punkt wyjścia. Gdyby to był nasz punkt wyjścia, to byśmy się zajmowali działalnością publicystyczną, ewentualnie aktywistyczną, natomiast nam zależy na tym, żeby jednak podjąć refleksję na temat zjawiska wspólnoty, czy też wspólnot, bo tytuł tegorocznego Konrada jest mnogi, to są wspólnoty. I on przez swoją mnogość już zwraca uwagę na to, że sprawa nie jest prosta, nie jest oczywista. Nie ma nic oczywistego moim zdaniem ani w pojęciu wspólnoty, ani w zjawisku wspólnoty. Ilekroć się temu zjawisku przypatruję, czy to z perspektywy literackiej, filozoficznej czy socjologicznej, no to odpowiedzi na zadawane pytania jest mniej niż samych pytań. Osobą, którą zaprosiliśmy w tym roku na festiwal, jest Roberto Esposito, włoski filozof, który wspólnotą zajmuje się od kilkudziesięciu lat i który zasłynął przede wszystkim książkami, pracami zwracającymi uwagę na dwie siły, które kształtują wspólnotę, przy czym kształtowanie należy także do kształtowania wspólnoty należy także proces jej destrukcji. Te siły opisuje za pomocą za pomocą figur i pojęć wywiedzionych z etymologii dwóch słów łacińskich, communitas i immunitas, czyli wspólnota i, trudno przetłumaczyć, immunitas, ale powiedzmy, że jak się nam to kojarzy z immunologią, no to możemy powiedzieć, że to jest rodzaj ochrony czy odrzucenia. Rdzeniem tych dwóch pojęć jest rzeczownik munus, który trudno przełożyć na język polski, bo on ma w swoim potencjale znaczeniowym, zakresie semantycznym, trzy różne sensy. To jest z jednej strony urząd czy odpowiedzialność, tak jak na przykład mówimy o oficjum, że ktoś sprawuje jakiś urząd, to ten rzeczownik munus mógł być używany w takim kontekście. Jest to powinność i jest to również dar. Dziwny to splot znaczeń, bo jeśli coś jest powinnością, zobowiązaniem, coś jest urzędem, to zazwyczaj się nie kojarzy z darem, który zakłada taką swobodną wymianę pomiędzy jednostkami należącymi do jakiejś grupy. Przy czym według Esposito ten dar to jest dar, którego my nie możemy nie dać i nie możemy go nie przyjąć. Na tym według niego etymologiczna analiza według niego tłumaczy nasz związek ze wspólnotą. Wchodząc do tej wspólnoty, zobowiązujemy się do czegoś, co jest dla nas ciężarem, co jest dla nas czasem obciążeniem, ale nie możemy się nie zobowiązać, jeśli w tej wspólnocie chcemy pozostawać. Oczywiście, skoro jest taki ruch dośrodkowy, który nas odrobinę, w mniejszym bądź większym stopniu obciąża, czasem odrobinę, czasem bardzo, to musi być ruch również odśrodkowy i tenże zapewnia ów mechanizm immunologiczny. To znaczy w pewnym momencie, kiedy zobowiązanie wobec wspólnoty staje się dla nas zbyt dotkliwe, uruchamiamy procesy, które bardziej nas od tej wspólnoty emancypują, znaczy które pozwalają nam się od tej wspólnoty odłączyć. Oczywiście można zarzucić Esposito, że z analizy etymologicznej nic nie wynika, że to nie musi być zobowiązujące, że etymologia pokazuje nam tylko to, co obecne w potencjale znaczeniowym słów, ale nie zjawisk, z jakimi mamy do czynienia na zewnątrz. I ja bym się nawet z takim zarzutem zgodził, ponieważ uważam, że te etymologiczne rozważania Esposito za bardzo eksponują aspekt etyczny naszego uwikłania we wspólnotę, a mniej aspekt polityczny, który wydaje mi się kluczowy dla zrozumienia jej sposobu funkcjonowania. To znaczy ten aspekt etyczny wręcz bywa czasami wykorzystywany jako zasłona dla aspektu politycznego, no bo zobowiązanie etyczne brzmi lepiej niż polityczna motywacja, która zmierza do tego, żeby wspólnota, jedna wspólnota przeciwstawiona drugiej, poszerzała swoje wpływy w jakiejś rzeczywistości społecznej. Więc to zastrzeżenie moim zdaniem jest bardzo ważne, ale to, co Esposito wydobywa z etymologii, wydaje mi się również do pewnego stopnia inspirujące, gdy umieścimy to w kontekście literatury. Mianowicie, jeśli jest tak, że przynajmniej w jakiejś części mechanika naszego uczestnictwa we wspólnocie polega na dialektyce zaangażowania i emancypacji, to wówczas można się literaturze przyjrzeć od takiej strony, w jaki sposób ta literatura owo zaangażowanie może indukować, jak ona nas może angażować do udziału we wspólnocie i w jaki sposób literatura, język literacki, opowieści mogą nam pomóc w wypracowaniu, w wydarciu sobie, wykarczowaniu pewnej autonomii w obrębie grupy, do której przynależymy. Mechanika tego procesu dialektycznego obserwowana z perspektywy literatury, z perspektywy poszczególnych przykładów literackich, wydaje mi się niezwykle ciekawa. To znaczy mniej mnie by interesowało takie ogólne spojrzenie na literaturę jako rzecz wspólnotową, na literaturę jako zjawisko, które rozgrywa się pomiędzy ludźmi tworzącymi daną wspólnotę. Bardziej mnie interesowało przyglądanie się poszczególnym tekstom, zastanawianie się, co te teksty nam dają, w jaki sposób one na nas oddziałują, jak one na przykład skłaniają jednostkę należącą do wspólnoty, by wraz z innymi zaangażowała się w konkretną zmianę rzeczywistości. Podam przykład. Skoro przykłady mnie interesują, to niech pan pozwoli, że wymienię jeden przykład, zanim posłucham następnego pytania. Mamy taki tekst na przykład jak kariera Artura Uhi Bertolta Brechta. Dramat sceniczny, nad którym Brecht zaczął pracę jeszcze w latach 30, pod koniec lat 30, ale napisał ostateczną wersję w 1941 roku. Ona się ukazała dopiero pod koniec lat 50. Tekst, który w warstwie na powierzchni opowiada o gangsterce w Chicago lat 30. Artur Uhi to jest taki Al Capone, ale zarazem jest to w warstwie głębszej alegoria nazistowskiego państwa. Artur Uhi to jest również Adolf Hitler. Nazistów ubiera Brecht w kostiumy lobby warzywnego w Chicago, tworząc taką komiczną, groteskową i przerażającą zarazem sytuację, w której sprzedawcy warzyw wierszem klasycznym, rozmawiając o swoich sprawach, tak naprawdę w metaforze kalafiora odsłaniają kulisy funkcjonowania państwa faszystowskiego czy nazistowskiego. Znaczy Brechtowi zależy na tym, żeby pokazać nam, w jaki sposób konkretny model władzy chce zawładnąć zarówno sferą produkcji, dystrybucji, udziału, partycypacji społeczeństwa, etc., etc. To wszystko jest niezwykle ciekawe, frapujące, ale jaka jest gwarancja, że ten kod, alegoryczny kod wymyślony przez Brechta zostanie przez odbiorcę zrozumiany? Nie ma żadnej. Jaka jest gwarancja, że kiedy ten, kto czyta, zrozumiawszy, co Brecht chce powiedzieć o rzeczywistości, uzna, że w związku z tym trzeba tę rzeczywistość zmienić? Nie ma żadnej. Jaka jest gwarancja, że w ten sposób zainspirowana zmiana pociągnie innych, którzy wspólnotowo będą chcieli się zająć sprawą, na przykład walką z państwem nazistowskim, które jest agresorem i atakuje inne państwo, a zarazem własnych obywateli, własne obywatelki skazuje na bardzo elementarną formę cierpienia, to znaczy po prostu biorąc w pacht cały system dystrybucji dóbr, zmusza ich do głodowania. No znów, nie mamy żadnej gwarancji, że to się wydarzy. Literatura nie działa na zasadzie prostego przełożenia swojej tezy na odpowiednie. No, to nie jest tak, że przyciskamy za pomocą literatury jakieś przyciski, wszyscy na zewnątrz, czyli czytelniczki i czytelnicy nagle zaczynają działać w ten sposób. Nie ma takich gwarancji. Co nie znaczy, że ta literatura nie może tak zadziałać. Może, oczywiście, że tak. To zależy od bardzo wielu różnych czynników literackich, językowych, kulturowych, społecznych, politycznych, etc., etc. Moje przeświadczenie nie jest zatem takie, że zawsze i wszędzie literatura spełni tego rodzaju funkcję, wypełni tego rodzaju rolę. Moje przeświadczenie jest następujące. Literatura, nie każda, nie zawsze, ale bardzo często, jest w stanie dać odbiorcy, czytelniczce bądź czytelnikowi, to, co Deleuze i Guattari nazywają blokiem wrażeń. I teraz przy odpowiednim splocie innych czynników, od najprostszych, czyli od kontaktu między ludźmi, którzy o tym rozmawiają, przez szersze, czyli od narzędzi, które dają im pewną sprawczość, zależy, co się z tym później stanie. W jaki sposób oni poskładają swoją wspólnotę, jak będą wobec niej, w niej funkcjonować i jak z tą wspólnotą będą działać wobec innych wspólnot. Nie da się tego strzałkować, dlatego festiwal zatytułowany Wspólnoty jest festiwalem pytań, na które będzie odpowiadało kilkadziesiąt osób z różnych miejsc świata, reprezentujących różne kultury, różne języki i różne wspólnoty. Wspólnoty, które ze sobą czasem mają tak niewiele wspólnego, że ich porozumienie mogłoby się okazać po prostu trudne. Ale to nie znaczy, że w tych miejscach do siebie nieprzywiednych nie ma myśli, które mogą nas zainspirować. Nie mam gotowych odpowiedzi, mam natomiast ogromną ciekawość i chcę wysłuchać po prostu tych opowieści, chcę zobaczyć, w jaki sposób ta literatura pracuje. Nie mogę podać jeszcze przykładów, dlatego że jesteśmy dwa tygodnie przed ogłoszeniem całego programu, więc gdybym zaczął wymieniać teraz nazwiska naszych gościń i gości, to po prostu zdradziłbym zbyt wiele. No ale możemy porozmawiać o przykładach chociażby takich jak Brecht, pisarzy nieżyjących bezpiecznie, odległych od programu tegorocznej edycji Festiwalu Konrad.
Panie doktorze, jako że zostało nam jeszcze tylko 8 minut programu, bardzo mało, więc dyskusja się nie rozwinie, tym bardziej, że chciałbym, żeby miał pan ostatnich kilka minut wyłącznie dla siebie już, żeby nie męczył pana swoimi pytaniami, ale chcę to skomentować, zanim panu ten ostatni głos dam. Chcę to skomentować, co pan powiedział, bo to jest woda na mój młyn. Właściwie pan zilustrował te moje tezy, bo tak, przedstawił pan przykład filozofa, który no, służy światu takiemu szeroko rozumianemu literackiemu, no takim sobie, nazwijmy to sobie, filologicznym dyskursem atrakcyjnym, że tam gdzieś tam w jakimś słowie zaględa jest jakaś intuicja filozoficzna i lud to jakoś wyczuł i takie słowo stworzył. Od razu uprzedzam, że ogromna większość tego rodzaju analiz nie ma żadnego naukowego znaczenia i ma wyłącznie ornamentalny charakter i nie trzeba się tym specjalnie przejmować. Natomiast państwo kupujecie tutaj pewną najprostszą w gruncie rzeczy intuicję dotyczącą wspólnoty, że to jest kwestia dialektyczna, że tu się ktoś identyfikuje i rozpuszcza, a ktoś się emancypuje i indywiduuje. A więc ta dialektyczna perspektywa jest w zasadzie dla państwa wystarczająca, bo to jest samograj, można sobie w dialektykę grać w nieskończoność. Tymczasem, panie doktorze, zadanie filozofa zaczyna się dopiero od tym momencie, bo to, że taka dialektyka jest i ona ma różne odsłony i różne kolejne swoje okresy, no to każdy wie, to jest samograj, to wiadomo od początku. Filozof jest wtedy, kiedy się zaczyna próba wyjścia poza dialektykę. Zawsze tak jest, jak jest jakaś dialektyka, to filozof to jest ten, który szuka drogi poza ten tryb dialektyczny, chce zatrzymać ten oscylator dialektyczny. Oczywiście ja nie jestem w stanie teraz o tym opowiedzieć, jak wyjść z tego pola identyfikacji, emancypacji z tej dialektyki, dokąd, gdzie, w którym miejscu. Mogę tylko powiedzieć bardzo krótko, że dialektyka się pojawia już jako pewna forma samowiedzy, znaczy wspólnota sama siebie rozpoznaje jako agonistyczną i to jest tak naprawdę, dialektyka jest zreferowaniem pewnej formy samowiedzy. Natomiast refleksja filozoficzna to jest znacznie wyższa forma samowiedzy i to jest coś znacznie więcej niż towarzyszenie słowem tej samowiedzy elementarnej, która towarzyszy no, jakiejkolwiek inteligentnej formacji społecznej czy jakiemuś dynamizmowi realnemu, społecznemu. Więc tak naprawdę trzeba zdekonstruować, mówiąc waszym modnym terminem, znaczy literaturoznawców, w ogóle to kategorie wspólnoty, emancypacji i tak dalej. To jest możliwe, no oczywiście nie mogę tego teraz robić. Natomiast z drugiej strony jest też, jako że dialektyka jest uwięziona no, w słowie, jest zależna od, napędza słowa, jest zależna od słów, to takim zadaniem filozofa jest oświetlić to miejsce milczenia, takiej niemej więzi i ujęcie tej niemoty, tej więzi, tej archaicznej, prejęzykowej jedności jest oczywiście negatywnym zadaniem, to jest rodzaj takiej teologii społecznej negatywnej, ale to też jest niezbędne zadanie w teorii wspólnoty. Krótko mówiąc, tak podsumowując jednym słowem, pokazał pan, że literaturoznawcy, literaci, pisarze w swoim kręgu, w swoim świecie korzystają z filozofii no tak, jak ona się sama najchętniej, najłatwiej prezentuje, po prostu jako dialektyki, która dostarcza nieustającej okazji do kontynuacji rozmowy, bo z dialektyką można nieskończoność. A filozof przychodzi, wali pięścią stół, dosyć tego zgiełku dialektycznego, pracujemy nad wyjściem z tej opresyjnej tej maszyny dialektycznej. Ale bardzo, bardzo chętnie porozmawiam jeszcze z panem w przyszłości na te tematy, ale teraz najważniejszy jest pan i pańskie opinie, przesłanie, pańskie trzy ostatnie minuty, które się nie muszą wcale odnosić do tego, co ja powiedziałem, broń Boże. Jeżeli chce się pan jeszcze do tego odnieść, to 4 minuty, ale rzeczywiście nasz program powoli się już kończy, więc bardzo, bardzo panu w ogóle dziękuję za udział, za poświęcony czas i teraz naprawdę jest pańskie kilka minut.
Panie profesorze, pan mnie chyba nie dość uważnie słuchał. Sam powiedziałem, że rozważania etymologiczne Esposito nie mogą być dla nas wystarczającym materiałem do refleksji na temat zjawiskiem wspólnoty. Są one jednym z wielu, którymi będziemy się w tym roku posługiwać. Zwróciłem uwagę na to, że wręcz mogą one funkcjonować jako zasłona dla mechanizmów, które wspólnotę współtworzą, czy mechanizmów, które w wspólnocie wyznaczają rozmaite cele. Więc nie będzie tak, że my, jak pan to mówi, we własnym środowisku będziemy żerować na etymologicznych rozważaniach filozofa, a następnie będziemy po prostu w nieskończoność prowadzić dialektyczny namysł. Nie, absolutnie nie o to nam będzie chodziło. Tak jak powiedziałem, pytań o wspólnotę i wspólnoty będzie tam na tym etapie jest więcej niż odpowiedzi. I myślę sobie, że na tym może polegać wyższość perspektywy filozoficzno-literackiej nad filozoficzną, że zamiast teologii negatywnej proponujemy namysł i niepewność, niepewność i namysł. Nie proponujemy uderzenia pięścią w stół i powiedzenia jak jest, tylko proponujemy zestaw pytań i zaproszonych gości, zaproszone gościnie, namawiamy do tego, żeby się z tymi pytaniami zmierzyły. Więc to jest perspektywa, która myślę, no, delikatnie rzecz mówiąc, ona się nie zgadza z pana obrazem. Ja oczywiście rozumiem, dlaczego pan ten obraz w ten sposób tworzy, to jest wyraziste, to oczywiście świetnie się nadaje do polemiki, no ale jak mamy kilka minut do końca programu, to ten ostatni etap naszej rozmowy wykorzystuję do tego, żeby jednak rozbić te retoryczne konstrukty, którymi pan mnie tutaj częstował. Bardzo były inspirujące i mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję do tego, żeby o tym porozmawiać. Natomiast korzystając z okazji, skoro ten czas został mi dany, to ja bym chciał zaprosić wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy po prostu na tegoroczny Festiwal Konrada, żeby się po prostu przekonały, jak to wygląda, w jaki sposób ci zaproszeni przez nas ludzie o wspólnocie będą mówić i co nam o niej będą w stanie powiedzieć. Powtórzę jedno, dla mnie nie ma w tym pojęciu ani w tym zjawisku nic oczywistego. Mogłoby się wydawać, jak organizator festiwalu, myśląc o literaturze i myśląc o czytelniczkach, czytelnikach, po prostu powiem, że tworzymy jedną wielką, wspaniałą wspólnotę spójną i działającą na rzecz dobra literatury. To byłaby i ideologiczna, i polityczna, i estetyczna fikcja, której Festiwal Konrada nie zamierza nikomu proponować. W zamian chcemy rozmawiać w bardzo różnych kontekstach o zjawisku wspólnot.
Drodzy Państwo, zapraszamy na Festiwal Konrada. Dziękujemy panu doktorowi Grzegorzowi Jankowiczowi za dzisiejsze spotkanie, za udział. Dziękuję Państwu za uwagę i liczę na Państwa obecność w kolejnych naszych programach. Do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Reset Obywatelski.